Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki, Platforma Obywatelska jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od czego pan miałby ochotę zacząć naszą dzisiejszą rozmowę?
Taki dobry wybór mamy, tak? Ta, wolność w radiu.
Wolność w radiu.
Nie w każdym radiu jest taka wolność. Jest wiele tematów pewnie. Co chwilę ewakuujemy temat zbliżających się wyborów samorządowych.
Na pewno
myślę,
też
że to dla każdej partii politycznej jest istotne. Tu szczególnie w województwie lubuskim, ale także w mieście. No, są Mistrzostwa Świata. Myślę, że to jest temat,
który... O Mistrzostwach Świata też porozmawiamy. Jak pan
szczególnie
nie...
dzisiaj.
I nie chcę pan sam wrzucić tematu, to proszę bardzo. Nie wiem, czy czytał pan sondaż, który wykonała jedno z biur sondażowych dla Super Expressu. Sondaż dotyczył tego, czy Polacy chcieliby zmiany na stanowisku najważniejszego posła w naszym kraju tak, i czytałem. Prezesa partii. I okazuje się, że Polacy chętnie by podziękowali panu Jarosławowi Kaczyńskiemu już za sprawowanie tej funkcji wieloletnią i postawiliby na pana Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe, kiedy zadano pytanie, od kiedy miałoby to nastąpić, kiedy miałoby dojść do tej ewentualnej zmiany, zdecydowana większość respondentów mówi natychmiast.
I to, co ciekawe, z tego, co dobrze pamiętam, bo też dzisiaj czytałem ten sondaż, to są opinie elektoratu PiSu. Nie wszystkich Polaków, tylko elektoratu PiSu, co jeszcze bardziej jakby dobitnie pokazuje, że jakie są oczekiwania ich wyborców. Jak to można skomentować? Najwyższa pora chyba, dlatego że od dłuższego czasu tak naprawdę w Polsce rządzi osoba, która nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.
Tylko tego Polacy już chyba nie biorą specjalnie pod uwagę. Wiedzą, że tak jest, część się z tym po prostu
pogodziła. I zniknął przecież ostatnio
kompletnie. Oczywiście, no ze względu na stan zdrowia, życia politycznego,
ale mimo wszystko wszystkie decyzje są z nim konsultowane. No to jest troszeczkę takie upokarzające, żeby premier Polski i najważniejsi ministrowie niemalże mu codziennie, czy co jakiś czas przychodzi do szpitala, czy teraz z powrotem do domu, żeby konsultować najważniejsze decyzje. Zresztą u człowieka, który no niestety na pryzmat polityki troszeczkę patrzy przez swoje osobiste doświadczenia, te negatywne doświadczenia związane także z tragedią
rodzinną. Oczywiście.
I w tym niestety nie ma pozytywnego przesłania ani pozytywnych idei. Jest chęć odwetu, chęć niszczenia ludzi. Wykorzystywania pewnych reform.
A może Polakom po prostu podoba się nowa twarz Prawa i Sprawiedliwości, ta odmłodzona z Mateuszem Morawieckim. Może podoba im się to, że zniknęła część polityków, nazwijmy to pierwszoligowych Prawa i Sprawiedliwości, tych, których kojarzymy z PiS od zawsze, że nie ma Antoniego Macierewicza, że takie były decyzje, jeśli chodzi o zmiany personalne w rządzie u Mateusza Morawieckiego. Nie mamy następnego ministra, pana Jurgiela. Nie wiem, czy to zasługa lubuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo jeśli się nie mylę, na początku poprzedniego tygodnia lubuski PiS z panią prezes, ale też z panem Czesławem Fiedorowiczem i z panem marszałkiem Tomczyszynem mówili o tym, że Polacy dostaną mniej pieniędzy z Unii i to między innymi zasługa nieudolnego działania pana Jurgiela i proszę bardzo.
Życzyłbym obu panu, żeby mieli taki wpływ na ogólnopolską politykę, ale myślę, że tutaj jednak przesłanki jeszcze wyższego rzędu zdecydowały, ponieważ po prostu pan minister Jurgiel nie przynosił głosu na wsi PiS-owi, a robił same błędy, nie potrafił się podejmować jednoznacznych decyzji, nie potrafi się przeprowadzić i taki jest skutek, że nie z tak zwanych powodów osobistych zrezygnował z tej funkcji.
Ale proszę zwrócić uwagę, jak łatwo to przychodzi gabinetowi ministra Morawieckiego, bo on dość systematycznie usuwa z tej pierwszej ligi, czy z pierwszej linii frontu osoby, które kojarzone były bardzo różnie i bardzo różnie odbierane przez wiele osób.
Tak, znaczy to już PiS ćwiczył nie raz, tak, że przed ważnymi wyborami, a samorządowe wybory są strategiczne dla PiS-u, bo nie był nigdy w tych wyborach zbyt skuteczny, już nieraz ćwiczył tego typu scenariusz, albo sam Jarosław Kaczyński się usuwał, albo przeobrażał się w skórę tutaj miłego pudelka, jak w wyborach prezydenckich, albo zniknęli nagle wszyscy kontrowersyjni kandydaci, przecież minister Macierewicz nigdy nie miał być ministrem, pamiętamy, MON-u, tak, tylko Jarosław Gowin, no ile dobrze pamiętam, i nagle wszystko się zmieniło. Później jak się okazało, że już nikt nie może, nawet elektorat PiS-u, w większości oczywiście elektorat PiS-u, patrzeć na swojego ministra Macierewicza, no to też go odwołano i tak odcinano poszczególnych kontrowersyjnych ministrów, włącznie z Sanem Skobarem, ministrem słynnym spraw zagranicznych, który wymyślił nowe państwo. I w tej chwili są nowe wybory i PiS znowu ćwiczy ten sam scenariusz. Pytanie, czy to pomoże i czy taki puder w tej chwili będzie w stanie przykryć to, co tak naprawdę dzieje się w PiS-ie. A dzieje się bardzo dużo, dlatego że nie mówiąc o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest prywatna sprawa tej osoby, to jednak ta walka o schedę w PiS-ie się rozpoczęła. Porobiło się dużo frakcji, które o tą władzę walczą i zdaje się, że tą walkę w tej chwili wygrywa premier Morawiecki. Też chyba nie przez przypadek, myślę, że taka też była myśl posła Kaczyńskiego.
Zwłaszcza, że postawił na osobę zupełnie świeżą, zupełnie spoza Prawa i Sprawiedliwości.
O to chodziło też troszeczkę. Osobę, która była odbierana jako technokrata, jako osoba oderwana od polityki, ale bez wejścia w politykę, jak się okazuje, i dorósł do tego premier Morawiecki, się nie da. Jego ostatnie wystąpienie w Sejmie było czystą polityką. Ja pamiętam już kolejną zapowiedź kolejnej reformy premiera Morawieckiego. Kiedyś to była Odra, później to były drogi, teraz mówimy o 22 mostach, notabene jeden z przytocznych idzie, wchodzi do Puszczy Noteckiej i tam się kończy, tam nie ma żadnej drogi, więc tych obietnic takich księżycowych jest bardzo dużo. Niektóre są bardzo fajne.
Pan Jaki wczoraj się odnosił do mostów i też błysnął, no to się każdemu może zdarzyć, bo okazało się, że Zakopane leży na Węgrzech, jest dzielnicą Bukaresztu ze względu na to, że przez Bukareszt przepływa Dunajec. No, każdemu się może zdarzyć.
Z tego się można śmiać, ale na pewno nie można się śmiać z tego, co zrobił bodajże wczoraj pan Jaki, kandydat na prezydenta Warszawy, z najważniejszego miasta w Polsce, gdzie pokazując zdjęcia z pogrzebu posła Karpiniuka, posła Platformy, który zginął przecież w katastrofie smoleńskiej, która tak ważna jest dla PiS-u, pokazał płaczącego premiera Tuska i premiera i wicepremiera Schetynę, kiedy po prostu pokali na tym pogrzebie i użył tego jako komentarzu do przegranego meczu przez Niemcy. I to jest parszywe po prostu. No i za taką politykę powinno się karać.
Ale tutaj są zapowiadane kroki prawne.
I boję się, że ten puder nie przykryje właśnie takich spektakularnych wpadek. A jak jeszcze się okaże, że ta pogodna twarz, ta taka technokratyczna może czasami twarz premiera Morawieckiego, który coraz bardziej będzie musiał wchodzić w politykę, więc używać bardziej agresywnego pewnie też języka, bardziej wyrazistego co najmniej języka, jak się okaże, że wszystkie te obietnice nie są realizowane, bo nie są realizowane, także te dotyczące ZUS-u, obniżek podatków, wręcz odwrotnie, przecież mamy zwyżkę podatków i się okaże, że to wszystko był, przepraszam za słowo, pit na wodę, fotomontaż, to okaże się, że nawet ta zmiana garnitury, odmłodzenie może nie wystarczyć.
Wiele osób zastanawiało się, jak zadziała program związany z wyprawką, czyli program Dobry Start, który zresztą, o którym wczoraj też mówili lubuscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. 300 zł na każde dziecko, wyprawka, prosta sprawa za złożenie wniosku i tak dalej, i tak dalej. Powiem panu, że byłem zaskoczony dzisiaj, czytając różnego rodzaju wpisy w internecie, ale też słuchając audycji i radiowych, i oglądając audycje telewizyjne, reakcją Polaków, bo bardzo duża część, wydawać by się mogło, powiedzieliby, super, po 300, tak? Dostaniemy, czy dzieci dostaną, tak? Bez względu na to, jak dani rodzice są sytuowani i jak chcieliby wydać te pieniądze, bo przecież nikt nie sprawdzi, czy one poszły na piórnik, czy na cokolwiek.
Tak, 500+, też nikt nie wie.
Oczywiście.
To wydatkowane.
Natomiast powiem panu, że zaskoczyło mnie to, że wielu Polaków mówi, że oni nie chcą tych pieniędzy, że nie będą składali wniosków z premedytacją, bo to jest ogromne obciążenie finansowe dla państwa i słyszałem wypowiedzi Polek, Polaków, czytałem, że nie będziemy brali tych 300 zł, bo państwa polskiego na to nie stać. Mimo, żeby się przydały, tak? Znaczy, buty można super firmowe dziecku kupić.
Znaczy przykład, ja myślę, tak? Że taki zabieg jak Spend Plus mógł się sprawdzić pierwszy raz i jeden raz. I rzeczywiście tym całym sukcesem transformacji polskiej trwającej 20 lat, tymi inwestycjami należało się pewnie podzielić z Polakami, którzy byli wykluczeni z tego procesu, powiedzmy, transformacji, którzy nie byli beneficjentami wcześniej. I to mogło zadziałać jeszcze raz, tylko wprowadzono reformę 500+, może i potrzebną, ale reformę, która nie trafiała do tych precyzyjnie
pokazuje
potrzebujących.
Popularność wśród Polaków była potrzebna, tak. nie objęła wszystkich.
I ona spowodowała, że ta popularność też PiSu w sondażach wzrosła, tak? Natomiast te 500+, nie, z tego 500+ nie korzystali tylko ci wykluczeni, tylko dostawali każdy, bogaci, którzy też zarabiają wiele tysięcy złotych lub milionów, przedsiębiorcy, którzy się nawet śmieją z tego, że biorą te 500+, a nie stać rządu PiSu na to, żeby zabrać tym, którzy nie potrzebują 500 i dać na przykład niepełnosprawnym. I spokojnie by się dało w tym budżecie.
No mamy mieć daninę solidarnościową, czyli de facto kolejny podatek dla tych najlepiej zarabiających.
To jest kolejny podatek, jak można by było te 500+ zreformować i rzeczywiście dać tym, którzy potrzebują, zostawiając tym, którzy rzeczywiście potrzebują. A rozszerzyć o tą grupę kolejnych potrzebujących, chyba nawet jeszcze bardziej potrzebujących. Zdecydowanie bardziej. Natomiast pewnie Polacy, a Polacy żyjąc w gospodarce wolnorynkowej, prowadzą swoje gospodarstwa domowe, no wiedzą, że budżet nie jest z gumy, nawet w domu. A przede wszystkim może nawet w domu, że najpierw trzeba zapłacić wszystkie koszty stałe, prąd, nie wiem, utrzymać rodzinę, kupić jej jedzenie, jeszcze coś chcemy sobie może zostawić na jakieś wakacje, a później, żeby, nie wiem, bawić się, trzeba by brać kredyt.
Faktem
tak?
jest, że jeśli chodzi o te 300 zł, to nawet posłowie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj na konferencji w Zielonej Górze podawali konkretne wyliczenia, które zrobił COBOS, jeśli chodzi o to, ile Polacy wydają na wyprawkę szkolną dla dzieci. No i to już pokazuje, że te 300 zł nie starczy na całą wyprawkę, bo jeśli dobrze pamiętam, średnią wyliczono dla pierwszego dziecka na poziomie 650 zł, przy kolejnym dziecku to już się robiło 1200, przy trójce dzieci to jest w granicach 1800, więc no 300 nie starczy, ale pewnie pomoże. Tak?
Okej, ja wolę takie programy pomocowe niż długotrwałe, które są nieprecyzyjnie skierowane do mieszkańców. Proszę zobaczyć, jaki skutek ma też 500+. Ja jeszcze raz powiem, potrzebny program pod warunkiem, że byłby dobrze skrojony i trafiał do rzeczy się potrzebujących, bo okazuje się, że dzisiaj nie opłaca się w wielu przypadkach pracować, czy podejmować pracy, bo te 500+ daje takie bezpieczeństwo niepracowania.
No oczywiście.
A zobaczmy, co się dzieje na rynku pracy w tej chwili. Zobaczmy na firmy, które nie mogą zatrudnić pracowników, bo ich po prostu nie ma. Zobaczmy na to, co się dzieje w inwestycjach, no, chociażby w Zielonej Górze, czy w województwie lubuskim, czy w innych gminach, gdzie przetargi kończą się takimi rozstrzygnięciami, że na przykład z 2 milionów zaplanowanych po kosztorysie na inwestycje jest na końcu, firma przychodzi do przetargu i najtańsza oferta to jest 6 milionów i tych inwestycji albo nie są realizowane, albo gminy z naszych pieniędzy muszą do tych inwestycji ekstra dorzucać. To wszystko.
Inna sprawa jest taka, że jeśli przejedziemy się po tych placach budowy, to bardzo często można odnieść wrażenie, że w danym miejscu, mimo że wielomilionowa inwestycja po przetargu zorganizowana, to jakoś na tych budowach jakby się nic nie dzieje. Ja wiem, że są terminy, że są różne rodzaje tych budów, czasami są jakieś prace podziemne, więc nie widać wszystkich pracowników, różna jest technologia, ale czasami można odnieść wrażenie, że te duże konsorcja budowlane przerzucają, wiedząc jaki jest termin, tych pracowników z jednego miejsca na drugie.
Znaczy, z tego co ostatnio rozmawiałem, a też słyszałem, jeżeli chodzi o tych największych wykonawców w Polsce, to oni co najmniej nie mają po 50% kadry w tej chwili, która mogłaby być, która spowodowałaby, że w terminie zrobią swoje inwestycje i nie zapłacą kar. Co z tego, że zapłacą kary albo w ogóle zejdą z budowy, bo często im się bardziej opłaca zerwać kontrakt, niż płacić te ogromne później kary na końcu. I są takie duże opóźnienia.
Jak patrzę czasami na kwoty w przetargach, to się zastanawiam, czy to nie jest od razu tak skalkulowane, tak? No jeśli są kosztorysy, załóżmy na 5 milionów na daną inwestycję, okazuje się, że najniższa oferta to jest 10, no to ktoś to jakoś kalkuluje, tak?
A jeszcze 3-4 lata temu jakby był przetarg, to z kosztorysu, który był 5 milionów, pojawiłyby się oferty 2,5. Więc zobaczmy, jaki to jest rozdźwięk. 7,5 miliona na przykład na takie inwestycje, która jest tak kalkulowana. Dlaczego w kraju na przykład nie realizowane są prawie żadne inwestycje w tej chwili? Dlaczego tak wolno z poziomie centralnego są wydatkowane środki unijne? Zobaczmy, co się dzieje w sprawie budowy dróg i autostrad na przykład. No nie ma kim pracować. A to w pewnym momencie to się może źle skończyć. Dlatego, że po pierwsze możemy skutecznie nie wydać tych środków, które są planowane. Po drugie, przy jakimś, o tym wielokrotnie mówię przy każdej okazji, w przypadku jakiegokolwiek kryzysu światowego, to jest bardzo prawdopodobne, zobaczmy, co się dzieje w Stanach, co jakie decyzje podejmuje Trump, jaką wojnę słową z Europą rozpoczął.
Jest tak po prostu, że nie stać nas kryzys jako państwo na wiele inwestycji. No weźmy, wspomniał pan o drogach. Zwróćmy uwagę, ile rządowych pieniędzy zostało przeznaczonych na inwestycje drogowe w województwie lubuskim. Mówimy o kwocie chyba 21 milionów złotych. No to jeśli pomyślimy o inwestycjach, które kosztują po kilkanaście milionów złotych, to może się okazać, jak się dobrze popatrzy na ten podział tego dofinansowania, ile dostały konkretne gminy wnioskujące. I jak czasami widzę tam kwotę 300 tysięcy, owszem, to jest zawsze 300 tysięcy, to jest dużo pieniędzy, ale jeśli przełożymy te pieniądze na inwestycję budowlaną, to mam wrażenie, że za to można zrobić 20 metrów drogi asfaltowej, tak? I to raczej ją połatać, niż zbudować od zera.
To jest trochę bardziej to skomplikowany problem, bo to, ile beneficjent może wziąć, sam sobie często kalkuluje, biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe, bo trzeba mieć swój wkład własny. Gminy nie są często zbyt bogate, szczególnie te małe, więc mogą wziąć tyle, ile sami mogą dołożyć. Natomiast jeżeli chodzi o te wielomiliardowe centralne inwestycje, o których pan mówił na drogach tutaj, to przecież nie chcę za bardzo tutaj historycznie wracać do pewnych rzeczy, ale za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u wybudowaliśmy tutaj drogę S3, wybudowaliśmy autostradę A2, na którą tyle lat ludzie czekali, która diametralnie zmieniła nasze województwo. Wyremontowane zostało wiele dróg krajowych. Brakuje cały czas inwestycji mostowych, o których mówimy, czy w Kostrzynie, czy w Krośnie, czy w wielu innych miejscach. Brakuje kilku obwodnic także miast, ale te zasadnicze problemy komunikacyjne, mówię o drogach krajowych, zostały rozwiązane. I wtedy jakoś nie było problemu z wydaniem tych miliardów.
Większości też działy się dziwne rzeczy na tych inwestycjach. Oczywiście. Pamięta pan Chińczyków, którzy konsorcja chińskie, które budowały, potem wyrzucano ich z budowy, po czym oni wracali z powrotem na tą budowę, bo po raz kolejny wygrywali przetargi.
Wielu też podwykonawców miało problemy. Pamiętamy to. Mimo wszystko te inwestycje, dzisiaj z nich korzystamy, one są zrealizowane. A co dzisiaj się dzieje na drogach krajowych? Kontynuowane są te inwestycje, które zaczęła Platforma jeszcze, na trasie S3 na przykład. Która z nowych inwestycji w województwie lubuskim jest dzisiaj otwarta? Bo ja takie nie znam. Pan premier Morawiecki mówił o mostach, 22 mostach, w tym chyba 3 w województwie lubuskim, o ile pamięć nie myli, w tym jeden wchodzi w Puszczę, gdzie nie ma drogi, jeden jest na Odrze, tu chyba na przeprawie w Brodach, a już w Krosie nie ma, który jest miastem powiatowym. Jeden i drugi most jest ważny, ale gdzie są jakieś priorytety. I tak dalej by można było wymieniać, dlatego ja obawiam się, że te kolejne obietnice mogą już nie wystarczyć, bo trzeba po prostu zacząć coś robić, a dzisiaj się niemalże nic nie dzieje. Oprócz programu 500+, który w części wyszedł, tak? Ja nie znam dzisiaj jakiegoś spektakularnego sukcesu, a znam prawie, że same wpadki, jeszcze można do tego dodać, oprócz Sany Escobara, ministra jakiego, chociażby byłego ministra środowiska, o Jurgielu nie wspomnę, o Macierewiczu nie wspomnę. I pewnie tak by można było jeszcze mnożyć. Już jeszcze jedna ważna rzecz. Jeszcze do tego trzeba podać, przypomnieć, czy jako przykład podać politykę zagraniczną PiS-u. Jakie my dzisiaj mamy stosunki z Europą, albo ich nie mamy. Na jakie pieniądze możemy liczyć w kolejnym rozdaniu europejskim, albo w ogóle nie, może się okaże, że ich nie dostaniemy. Gdzie Parlament Europejski, najważniejsi urzędnicy europejscy jasno podkreślają łamanie praworządności w kraju. Gdzie byliśmy w pewnym momencie liderami przecież tego pociągu byłych krajów postkomunistycznych, który doszło wtedy do Europy. I mówię, dzisiaj może się okazać, że te zmiany personalne, że ten puder może już być za cienki.
No to jeszcze na koniec przenieśmy się stricte do województwa lubuskiego. Wczoraj sesja absolutoryjna i wszystko poszło zgodnie z założeniami koalicyjnymi. Nie było niespodzianek. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko absolutorium dla zarządu województwa. Wstrzymało się jeszcze kilku radnych, natomiast ostatecznie absolutorium zostało udzielone, zresztą zgodnie z tym, co stanowił papier, jeśli można tak powiedzieć, bo wyliczenia wszystkie się zgadzały, badane były przecież przez odpowiednie instytucje, jak to się zwykle odbywa.
Tak, tutaj co można powiedzieć. Budżet został wykonany zgodnie z założeniami, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, o realizację tych najważniejszych inwestycji. I potwierdziła to jak zawsze, zresztą standardowo, bo musi to potwierdzić, musi to zbadać przede wszystkim, nie musi potwierdzić, ale musi zbadać Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest takim ciałem zewnętrznym, które to bada. Natomiast prawem opozycji jest głosowanie przeciwko, ale czasami, pamiętam za czasów, kiedy sam byłem czy wicemarszałkiem, czy burmistrzem, to w takich sprawach absolutoryjnych, jeżeli wszystko się zgadzało, to nawet opozycja co najmniej wstrzymywała się od głosu, a często głosowała za. No niestety dzisiaj się to wszystko zradykalizowało i paradoksalnie, kiedy mowa o budżecie, czyli o dużym worku pieniędzy, opozycja skupiła się w 90% wczoraj na dyskusji na temacie misji gospodarczych realizowanych przez województwo lubuskie. Misji gospodarczych, które stanowią ułamek finansowy wydatków budżetu, bo większość z tych misji jest realizowana ze środków zewnętrznych, a dla opozycji to był jedyny temat, który warty był poruszenia przy okazji omawiania budżetu, gdzie tak naprawdę oprócz tego nic nie wniesiono, żadnych innych krytycznych uwag. Jeżeli tak, to znaczy, że nawet dla opozycji, która mimo, że głosowała przeciwko, to nie znalazła nic poważnego w jakichś błędach w wykonaniu tego budżetu, co cieszy i myślę, że jest dobrym komentarzem.
Ale takie też jest prawo opozycji. No to tak jedno jest. Zdanie na sam koniec. O 17:00 wynik
2-0 dla Polski oczywiście. No i mam nadzieję, że to będzie dobry wstęp do tego mundialu.
A jak nie, to zawsze będziemy mogli śpiewać to, co standardowo śpiewamy na tego rodzaju imprezach, chociaż nie wiem, czy jest sens przypominać tą kibicowską przyśpiewkę.
Obyśmy nie musieli śpiewać. Dziękuję
serdecznie. Sebastian Ciemnoczołowski. Dziękuję.
Miłego dnia, wszystkiego dobrego.